Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko: Thomas Donald Bruce MacArthur, znany także jako Bruce MacArthur. Miejsce i czas: Toronto, w latach 2010-2017. Liczba ofiar: 8. Skazany na dożywocie, z możliwością starania się o zwolnienie warunkowe po 25 latach.
Dorwać bestie w RMF FM.
Między 2010 a 2017 rokiem w Church and Wellesley, dzielnicy Toronto słynącej ze sprzyjania środowiskom LGBTQ, zaginęło 8 mężczyzn. W celu wyjaśnienia tych zaginięć powołano dwie grupy do zadań specjalnych: Project Houston w 2012 roku i PRISM w roku 2017. W śledztwie i pracach obu tych grup uczestniczyli przedstawiciele Policji Miejskiej Toronto, Policji Prowincji Ontario, a także członkowie elitarnej kanadyjskiej Policji Konnej oraz wielu innych przedstawicieli kanadyjskich organów ścigania. Prace prowadzące do pojmania sprawcy stojącego za tymi zaginięciami były niezwykle trudne i kosztowne. Do tej pory jest to najdroższe śledztwo w historii kanadyjskiego wymiaru sprawiedliwości. W tym kontekście, nieco zaskakujący, może wydawać się fakt, że zwodzącym policję, unikającym aresztowania sprawcą był zwykły ogrodnik Thomas Donald Bruce MacArthur, który w chwili aresztowania miał 66 lat. Thomas Donald Bruce MacArthur, czy Bruce MacArthur, bo tym imieniem posługiwał się na co dzień, urodził się w 1951 roku w Lindsay w Ontario, a wychowywał się na farmie w Argyle, w malowniczym otoczeniu jezior. Państwo MacArthur byli osobami bardzo religijnymi. Problem w tym, że matka Bruce'a była irlandzką katoliczką, a ojciec szkockim prezbiterianinem, co prowadziło do częstych kłótni na tle światopoglądowym. W domu MacArthurów było głośno nie tylko ze względu na religijne spory. Oprócz Bruce'a i jego siostry, państwo MacArthurowie byli także rodzicami zastępczymi. W ich gospodarstwie domowym średnio przebywało między 6 a 10 podopiecznymi. Bruce opisywał swoje kontakty z ojcem jako trudne.
Gdy ojciec z matką się kłócili, zwykle stawałem po jej stronie. Ojcu to nie odpowiadało, często ze mnie drwił. Myślę, że podskórnie wyczuwał moją orientację.
W szkole Bruce był outsiderem. Nie miał swojej większej paczki przyjaciół. W liceum poznał Janice Campbell. Po jakimś czasie zaczął z nią chodzić. Oboje skończyli liceum w 1970 roku. Bruce zaczął wtedy studia biznesowe, a w wieku 23 lat poślubił Janice. W 1973 roku podjął pracę w domu handlowym Eaton's w Toronto. W tym samym roku zmienił pracę i został przedstawicielem handlowym firmy MacGregor Socks. Kilka lat później ponownie zmienił zajęcie i tym razem został przedstawicielem firmy odzieżowej Stanfield. W połowie lat 70. u ojca Bruce'a zdiagnozowano guza mózgu. W związku z tym pan MacArthur przeniósł się do domu opieki.
Choroba ojca zbliżyła mnie do niego, ale oddaliła od matki. Byłem nią bardzo rozczarowany. Gdy tylko ojciec przeniósł się do hospicjum, ta znalazła sobie nowego faceta.
Mimo że u ojca pierwszego zdiagnozowano raka, to matka Bruce'a zmarła pierwsza w 1978 roku, także w wyniku nowotworu. Ojciec odszedł w 1981. Bruce i Janice przenieśli się do Oshawy i doczekali się tam dwójki dzieci. Córki Melanie i syna Todda. Bruce, którego pociąg do mężczyzn nie malał, zaangażował się mocno w życie lokalnego kościoła, by zagłuszyć swoje pragnienia. Sposób ten nie przyniósł zamierzonego rezultatu. Na początku lat 90. mężczyzna zaczął wdawać się w gejowskie romanse. Mniej więcej w tym okresie wyjawił żonie swoją orientację seksualną. Mimo tego para zdecydowała się nadal mieszkać razem. Pod koniec 1993 roku MacArthur stracił pracę w przemyśle odzieżowym. Rodzina wpadła także w problemy finansowe. Najbardziej ciążyły im niespodziewane wydatki na prawników, które musieli ponosić ze względu na nastoletniego wówczas Todda. Hobby młodego MacArthura polegało na telefonicznym nękaniu kobiet i mówieniu im przez telefon obscenicznych rzeczy, za co trafił przed sąd. Przez rosnące wydatki w 1997 roku MacArthurowie wzięli pożyczkę pod zastaw hipoteki, a w 1999 ogłosili bankructwo. W tym samym okresie Bruce postanowił wreszcie odejść od żony.
Janice, ja tak dłużej nie mogę. Nie mogę żyć w tej fikcji, w tym kłamstwie, ja muszę odejść.
Po opuszczeniu żony przeprowadził się do mieszkania przy Don Mills Road w Toronto i był stałym bywalcem gejowskich barów w dzielnicy Church and Wellesley. Tam poznał mężczyznę, z którym związał się na 4 lata. Pech chciał, że niemal w tym samym czasie, gdy finalizował rozwód i potrzebował wsparcia, jego partner zerwał z nim. Okoliczności te odbiły się na zdrowiu psychicznym Bruce'a, który zaczął chodzić do psychiatry i regularnie przyjmować Prozac. Mniej więcej wtedy pożegnał się już na zawsze z branżą odzieżową, a jego nową karierą stało się ogrodnictwo. W 2001 roku MacArthur uczestniczył w pierwszym brutalnym incydencie. 31 października w jednym z klubów Bruce poznał aktora i modela Marka Hendersona.
Bruce, a może chcesz się przejść do mnie? Pokażę ci mój halloweenowy kostium.
MacArthur przystał na propozycję. W mieszkaniu zaatakował Hendersona metalową rurką, którą miał przy sobie ze względu na prace ogrodnicze. Po kilku uderzeniach w głowę Henderson stracił przytomność, a gdy ją odzyskał, zadzwonił po pomoc i trafił do szpitala. Tymczasem następnego dnia MacArthur sam oddał się w ręce policji.
W ogóle nie pamiętam, jak i dlaczego to zrobiłem, ale wiem, że to zrobiłem.
Za atak na Hendersona usłyszał wyrok 2 lat pozbawienia wolności. Sąd początkowo planował wysłać MacArthura do więzienia, jednak przystał w końcu na wnioski obrońcy o łagodny wymiar kary ze względu na niewielkie ryzyko ponownego złamania prawa. Finalnie pierwszy rok Bruce przebywał w areszcie domowym, potem przez 6 miesięcy obowiązywała go ścisła godzina policyjna i 3 lata okresu warunkowego, w trakcie których nie mógł zbliżać się ani do Hendersona, ani do dzielnicy Church and Wellesley. Nie wolno mu było także korzystać z usług męskich prostytutek, posiadać broni palnej i leków, na które nie posiadał recepty od lekarza. Policjanci, którzy później prowadzili śledztwo w sprawach zaginięcia, tak krytykowali pierwszy wyrok MacArthura.
No cóż, warunki jego zwolnienia były nie do spełnienia. Musielibyśmy mieć przy nim stale radiowóz i co chwila go kontrolować. Co więcej, po 10 latach jego wyrok uległ zatarciu, więc przy standardowym przeszukiwaniu rejestrów jego sprawa była dla nas niewidoczna.
Z późniejszych śledztw wiemy jednak, że Bruce nie trzymał się ściśle warunków, jakie postawił mu sąd. Regularnie korzystał na przykład ze strony randkowej łączącej mężczyzn lubujących się w praktykach BDSM. Korzystał także z innych stron i aplikacji randkowych. W kolejnych latach jego problem z agresją zaczął się nasilać. Nawet gdy nie obowiązywał go już sądowy zakaz wstępu do dzielnicy Church and Wellesley, w niektórych jej klubach pozostawał persona non grata. Choć nie we wszystkich. Jego założony w 2011 roku profil w mediach społecznościowych pełen był zdjęć, na których imprezował z młodymi mężczyznami pochodzącymi z południowej Azji lub z Afryki. 6 września 2010 roku zaginął Skandraj Skandra Navaratnam. Policjanci przypuszczali, że zaginięcie jest w istocie morderstwem. W przypuszczeniach tych utwierdził ich wpis na kanibalskim forum Zambian Meat.
Patrzcie, co znalazłem! Data wpisu z 6 września. Cytuję. Dziś w Toronto zabiłem mężczyznę, a potem skosztowałem jego mięsa. Było przepyszne. Panowie, obawiam się, że tu mowa o naszym zaginionym.
Początkowo śledztwo nie przyniosło żadnych efektów i prowadziło donikąd. W listopadzie 2012 roku powołano grupę specjalną Project Houston, która miała zająć się tą i podobnymi sprawami. Do lipca 2013 roku policjantom z tej grupy udało się zidentyfikować 2 powiązane zaginięcia. Ich ofiarami byli Abdul Basir Basir Faizi i Majid Hamid Kaihan. Podobnie jak Navaratnam, obaj mężczyźni pochodzili z Azji Południowej. Mieszkali w tej samej okolicy i prowadzili podobne tryby życia. Na początku listopada 2013 roku Project Houston dostało anonimowy telefon.
Dzień dobry. W sprawie zaginionych mężczyzn powinniście przyjrzeć się niejakiemu Bruce'owi MacArthurowi. Dziękuję. Do widzenia.
Policjanci przesłuchali Bruce'a 11 listopada 2013 roku. Podczas przesłuchania MacArthur wyznał, że regularnie spotykał Navaratnama w jednym z barów, ale zaprzeczał, jakoby był z nim w związku. Przyznał także, że Kaihan był jego pracownikiem, z którym wchodził w relacje seksualne, ale które przerwał. Na podstawie przesłuchań policjanci uznali, że mają zbyt mało dowodów, by uznać kogoś za zamieszanego w zaginięcie mężczyzn. 26 czerwca 2017 roku zaginął kolejny mężczyzna, Andrew Kinsman. Po kilku dniach znajomi Kinsmana weszli do jego mieszkania, ale nie znaleźli niczego bardzo podejrzanego, poza tym, że kotu zaczynało brakować jedzenia i wody. Wnioskując, że Andrew od kilku dni nie był w domu, zawiadomili policję. Śledczym udało się ustalić, że telefon mężczyzny został wyłączony w dniu zaginięcia. W lipcu 2017 roku powołano nową grupę zadaniową PRISM, mającą rozwiązać sprawy zaginionych mężczyzn. Tymczasem w Church and Wellesley zaczęły krążyć pogłoski o seryjnym mordercy, który żeruje na osobach LGBT. Plotki potwierdziły się, gdy 29 listopada znaleziono ciało Tess Ritchie, a dzień później policjanci ogłosili także zidentyfikowanie ciała, które odnaleziono w sierpniu jako Allura Wells. Tymczasem śledztwo projektu PRISM nadal trwało. Nie było ono łatwe, bo strony i aplikacje randkowe przetrzymywały dane na zagranicznych serwerach, więc trudno było ustalić, z kim spotykali się zaginieni mężczyźni tuż przed zaginięciem. Jednak zaginięcie Kinsmana dostarczyło pewnego śladu na temat tożsamości potencjalnego sprawcy.
Patrzcie, co znalazłem w kalendarzu Kinsmana. W dzień zaginięcia wpisane spotkanie, opisane tylko słowem Bruce.
Sprawdzenie monitoringu z ulicy, przy której mieszkał Andrew Kinsman, dostarczyło drugiej wskazówki. Na nagraniu wyraźnie było widać, że mężczyzna wyglądający jak Kinsman podchodzi i wsiada do czerwonego Dodge'a Caravana z 2004 roku. W tym czasie w Toronto zarejestrowanych było aż 6 tysięcy Dodge'ów Caravanów. Ale tylko 5 z nich należało do osób posługujących się imieniem Bruce. Spośród tych 5 tylko jeden Dodge był z 2004 roku i należał do Bruce'a MacArthura. W ten sposób Bruce stał się głównym podejrzanym dla grupy specjalnej PRISM.
Mamy nakazy, wysłaliśmy też pisma do jego banku, do kilku aplikacji randkowych, do firmy telekomunikacyjnej i do Google'a, by udostępnili nam jego dane.
Mimo tego wciąż brakowało dowodów, by jednoznacznie połączyć MacArthura ze sprawą. W grudniu udało się zdobyć nakaz na przeszukanie mieszkania MacArthura pod jego nieobecność i sklonowanie jego dysku twardego. Przeglądanie danych Bruce'a zabierało wiele roboczogodzin, ale w końcu przyniosło rezultaty. 17 stycznia na jego dysku udało się znaleźć 2 zdjęcia ofiar wykonane po ich śmierci. Dzień później patrol obserwujący dom MacArthura zgłosił niepokojące zdarzenie.
Centrala, do domu podejrzanego właśnie wchodzi młody mężczyzna w typie pozostałych ofiar. Prosimy o wytyczne.
Nie mogąc ryzykować kolejnej śmierci, policjanci wkroczyli do domu MacArthura. Znaleźli młodego mężczyznę przywiązanego do łóżka i zakneblowanego. Podczas aresztowania policjanci zarekwirowali także 5 telefonów komórkowych, 5 komputerów, 3 aparaty cyfrowe i tuzin pendrive'ów. Wśród danych zgromadzonych na tym sprzęcie znaleziono dowody łączące go z 2 zaginięciami, które tym samym zmieniły kwalifikację czynu na morderstwo. Mimo że MacArthur znajdował się w areszcie, śledztwo trwało nadal. Dowódca PRISM, Hank Itzinga, tak zapewniał o jego konieczności.
Ja jestem przekonany, że mężczyzna, którego aresztowaliśmy, stoi za wszystkimi zaginięciami. No nie no, no badamy je od lat. Teraz musimy wziąć się poważnie do roboty i znaleźć na to dowody.
Śledztwo trwało jeszcze kilka miesięcy i w najgorętszym jego okresie zaangażowano w nie kilkuset funkcjonariuszy ze służb policyjnych całej Kanady. W wyniku tych bezprecedensowych działań udało się ustalić tożsamość 8 ofiar Bruce'a MacArthura. Przez cały okres śledztwa dziennikarzy obowiązywał sądowy zakaz publikacji wielu szczegółów na temat prowadzonych przez policję działań. 29 stycznia 2019 roku Bruce MacArthur przyznał się do wszystkich 8 zarzucanych mu morderstw przed sędzią Johnem McMahonem, a na podstawie ugody prokurator Mike Contlon zdradził szczegóły morderstw dokonanych przez Bruce'a.
Czyny, do których oskarżony się przyznał, to seria morderstw mająca miejsce w Toronto między rokiem 2010 a 2017. W wypadku każdego z morderstw występowały czynniki, które kwalifikują je jako morderstwo pierwszego stopnia. 6 z nich miało podłoże seksualne, w 5 z nich ofiara była przetrzymywana wbrew woli przed morderstwem.
Prokurator wyliczał także rytuały, jakim Bruce oddawał się po zabiciu ofiary. Na jego aparatach i dyskach znaleziono 1000 pośmiertnych zdjęć ofiar, które MacArthur próbował skasować, ale udało się je odzyskać. włosy lub brody swoich ofiar, przechowywał w workach strunowych i ukrywał w szopie w pobliżu cmentarza Mount Pleasant. Według wyroku sędziego McMahona z lutego 2019 roku Bruce MacArthur ma spędzić resztę życia w więzieniu. Może starać się o zwolnienie warunkowe po 25 latach, czyli gdy osiągnie wiek 91 lat. W wywiadzie dla Toronto Sun sędzia podkreślił jednak:
jest wysoce nieprawdopodobne, by pan MacArthur otrzymał zgodę na zwolnienie warunkowe. Co więcej, ze względu na jego wiek i cukrzycę, szczerze wątpię, by dożył tego wieku.
Bruce MacArthur obecnie odsiaduje swój wyrok w Millhaven Institution.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.